rozmawiamy o pracach domowych. Wspominała Pani o tym, że dzieci poddawane są takiej presji tych prac domowych, że są oceniane. To też właśnie powoduje, że niektóre się wycofują, a mam wrażenie, że nawet jakby z niechęcią podchodzą w ogóle do szkoły. Wielokrotnie się o tym mówi, że tylko jakiś zapał dziecka, taka pozytywna motywacja może je skłonić do tego, żeby się chciało w ogóle uczyć. Więc no to tak naprawdę sami my dorośli, system, nie wiem, tutaj bym powiedziała tak kolokwialnie, strzela sobie w kolano.
Tak, zgadzam się z tym w całej rozciągłości. Wielki nauczyciel, pedagog, człowiek, który mnie inspiruje, Sugata Mitra, to jest taki nauczyciel z Indii, powiedział kiedyś, if there is interest, then education happens, czyli jeżeli ze strony dziecka jest zainteresowanie, jest zaangażowanie, to ten proces dydaktyczny, nauka po prostu się dzieje. Ten człowiek w slumsach indyjskich zainstalował komputery i dzieci do tego stopnia pozbawione jakichkolwiek instrukcji obsługi tych komputerów. Dzieci potrzebowały się nauczyć, do czego to służy. Nauczyły się obsługi komputera, nauczyły się języka angielskiego z perfekcyjnym akcentem po to, żeby komputer je rozumiał. I one to zrobiły same i bez żadnego nadzoru ze strony dorosłych. To pokazuje, że my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby tak ułożyć ten proces dydaktyczny, żeby dzieciom się po prostu chciało. Więc na lekcjach historii, zamiast dyktować dzieciom do zeszytu albo kazać im przepisywać z tablicy, przenieśmy je w ten świat przeszłości. Pokażmy fragment filmu dokumentalnego, dopuśćmy dyskusję, pokażmy im, że ważna jest refleksja, że ważne jest to, co myślą, a nie tylko to, co potrafią zakuć i potem odtworzyć na klasówce. Czyli jeżeli my zmienimy myślenie w ogóle o nauczaniu i zaprojektujemy je tak, żeby to była fascynująca przygoda, a to jest możliwe, to wymaga tylko zaangażowania i refleksji. Nie będzie mowy o wkuwaniu, nie będzie mowy o ślęczeniu nad książkami. Dzieciaki będą świadomymi, myślącymi, refleksyjnymi i odpowiedzialnymi za siebie obywatelami.
Nauka jest najbardziej skuteczna wtedy, kiedy jest dobrowolna, właśnie oparta na wewnętrznej motywacji, ciekawości, tak i takiej radości z odkrywania świata, to o czym właśnie Pani przed chwilą wspomniała, a to jest możliwe, to jest tylko kwestia podania tej wiedzy, bo nawet wracając do tej lekcji historii, to można, nie wiem, pójść na rekonstrukcję jakiegoś wydarzenia, można zaprosić grupę rekonstrukcyjną do szkoły, bo teraz już takie możliwości są. Tylko mam wrażenie, że tak strasznie niektórym nauczycielom, niektórym dyrektorom się tego nie chce robić, bo tak naprawdę z tymi pracami domowymi to też tak jest, że to nie jest obligatoryjne, tak? To dyrektor może podjąć taką decyzję i nauczyciel też, że po prostu tego nie robimy.
To nie jest obligatoryjne, ale tak jest prościej. To jest coś, co znamy, co funkcjonuje od dziesięcioleci, a każda zmiana powoduje w nas opór i obawę. Wspomniała Pani o rekonstrukcjach, to jest w ogóle fantastyczny pomysł, ale tutaj musimy sobie zdawać sprawę z tego, że potrzebna jest współpraca, taka świadoma współpraca między nauczycielami i rodzicami, bo nie może być tak, że pani nauczycielka zabiera dzieci na rekonstrukcję, a rodzice mają potem pretensje, że dzieci w drodze na rekonstrukcję zmoczył deszcz i weszły nowymi butami w kałużę. Czyli to są takie prozaiczne przykłady, ale naprawdę z życia. I wydawałoby się, że no trochę absurdalne albo groteskowe, ale de facto są takie zastrzeżenia, czyli wszystko, co nauczyciele robią ponad schemat, w dalszym ciągu spotyka się z podejrzliwością ze strony samych rodziców. Czyli ta zmiana podejścia wymagałaby takiej rzetelnej, partnerskiej rozmowy między nauczycielami, wychowawcami i rodzicami i współpracy w tej materii, żeby jedni drugim nie wchodzili w drogę, żeby jedni i drudzy pamiętali, że grają dokładnie do tej samej bramki.
No to potrzeba chyba czasu.
Myślę, że potrzeba czasu, ale potrzeba przede wszystkim dobrych intencji, wielu rozmów. Musimy ze sobą rozmawiać, dlatego że nieufność bierze się z braku wzajemnego zrozumienia. Ale też nieufność bierze się ze szkoły, z takiej edukacji za pomocą czerwonego długopisu. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego w Polsce, myślę, że w wielu innych krajach też, że ludzie koncentrują się na naszych błędach, w związku z czym my też koncentrujemy się na błędach innych ludzi. I często we współpracy rodzic-wychowawca albo rodzic-nauczyciel, rodzic koncentruje się na błędach nauczyciela, a nauczyciel na błędach wychowawczych rodzica. Jeżeli będziemy w ten sposób próbowali się skomunikować, wytykając sobie wzajemnie błędy, to do niczego nie doprowadzimy.
To jedno, ale teraz też pomyślałam sobie, że może rzeczywiście tutaj też czasami system jest trochę winny, a no może nauczyciel nauczyciel też czasami jest niedoskonały, bo też spotkałam się z taką opinią, że dlatego zadawane są niekiedy prace domowe, że nauczyciel nie wyrabia się na przykład z programem na lekcji, jak gdyby część tych obowiązków swoich przerzuca na rodzica i właśnie na dziecko w domu.
To jest szczególnie widoczne w temacie uczenia języków. Duża klasa dydaktyczna, czyli powyżej 20 osób, uniemożliwia de facto przećwiczenie czy struktur, czy słownictwa, ubranie materiałów w zabawę. To jest po prostu logistycznie niewykonalne. Program jest bardzo obszerny i rzeczywiście nauczyciel jest zmuszony, systemowo jest zmuszony do tego, żeby materiał zrealizować, ale brakuje mu czasu, mimo jego najlepszych chęci, brakuje mu czasu na utrwalenie materiału. Ja znam nauczycieli, mam to szczęście, że z takimi współpracuję, którzy nudny tekst w podręczniku przerabiają tak, że stosują na zajęciach kody QR i dzieci za pomocą smartfonów mogą na bazie tego nudnego tekstu robić swoje odkrycia. Więc to są takie budujące, aktywne zajęcia językowe, ale to wymaga bardzo dużo czasu, wymaga zaangażowania ze strony nauczycieli. Nie każdy ma na to wystarczającą dozę kreatywności, więc to po prostu nie będzie powszechne. I rzeczywiście ta praca domowa wtedy bardzo ułatwia nauczycielowi, w zasadzie poniekąd wyręcza nauczyciela w takiej powtórce materiału, bo na nią nie ma czasu.
Przepraszam za takie stwierdzenie, ale w zasadzie wszystkie szkoły językowe właśnie dzięki temu, że ten system jest taki niedoskonały, mają co robić, bo myślę, że chyba nie ma dziecka, które... No, może to są jednostki, które uczą się na przykład języka angielskiego tylko w szkole, bo w zasadzie wszystkie dzieci, które znam, mają dodatkowe lekcje.
Ze szkołami językowymi to jest tak, że są takie szkoły, które koncentrują się na technikach egzaminacyjnych. Jest ich zdecydowana większość, czyli dziecko w szkole uczy się z podręcznikiem, uczy się głównie czytać, pisać, uczy się słówek, ale z kolei w szkole językowej uczy się do certyfikatów językowych, które są w Polsce szalenie popularne. Ja tej popularności nie rozumiem o tyle, że certyfikaty językowe, znowu zdawanie certyfikatu wymaga wyćwiczenia technik egzaminacyjnych, czyli mało jest przestrzeni na naturalną, życiową komunikację z drugim człowiekiem. A język to jest narzędzie do komunikacji. I w zasadzie to jest podstawowa, jedna dzisiaj z podstawowych umiejętności w międzynarodowym społeczeństwie. I w związku z tym dobrze by było, gdyby dzieci na dodatkowych zajęciach, zamiast znowu ślęczeć z kserówkami, żeby one miały czas się komunikować ze sobą. I tego w szkole rzeczywiście nie ma prawie w ogóle, bo to jest w 20-osobowej grupie. Proszę sobie wyobrazić, że dzieci rozmawiają ze sobą w parach, robi się nieprawdopodobny harmider, pani dyrektor przechodzi obok takiej klasy i słyszy, co tam się dzieje i jest afera. Dlatego, że wyobrażamy sobie, że w szkole musi być dyscyplina, a dzieci siedzą w ławce. Jeżeli chodzi o zajęcia językowe, to jest tak naprawdę uczenie o języku. No, że takie czasy, że takie struktury, ale komunikacja i trening języka to musi mieć miejsce po prostu poza szkołą. Chociaż są tacy nauczyciele, którzy tą komunikację w szkole państwowej przemycają i znam dzieci, które nauczyły się bardzo dobrze języka w szkole, także to jest możliwe.
No właśnie, a propos tego hałasu, to tak sobie pomyślałam, że też niejednokrotnie słyszę, że dziecko czegoś się nie nauczyło, bo nie słyszało, bo pani przez pół lekcji uciszała klasę. Czasami to tak rzeczywiście współczuję nauczycielom, bo to naprawdę jest trudne zadanie nad taką grupą zapanować i zmusić do jakiejś tam koncentracji.
Rzeczywiście praca w 20- czy 25-osobowej grupie to jest bardzo ciężka praca. Pytanie tylko, czy uciszanie jest skuteczną, właściwą metodą. Ja wychodzę z założenia, że jest bardzo wiele narzędzi, zresztą nie tylko wychodzę z założenia, ale my to praktykujemy u nas w WOW. Jest tyle narzędzi angażowania dzieci w aktywności, tyle narzędzi koncentrowania, za pomocą których pomagamy dzieciom się skoncentrować. To są różne śmieszne triki po prostu nauczycielskie.
A trzeba je znać.
Trzeba je znać. ale myślę, że inwestycja czasowa w to, żeby te techniki poznać, zwraca się potem po stokroć, ponieważ dzięki takim rozmaitym technikom unikamy stresu, unikamy frustracji i nasz proces dydaktyczny bardzo zyskuje na efektywności. Więc nawet jeżeli poświęcimy tydzień na to, żeby poczytać o neurodydaktyce, poczytać o nauczaniu polisensorycznym. Jest mnóstwo portali na ten temat, grupy na Facebooku. My praktykujemy nauczanie polisensoryczne, wow. To się wszystko zwróci z nawiązką i wtedy nie ma już tego problemu uciszania, chociaż nie ukrywam, oczywiście są tacy uczniowie, na których działa tylko podniesiony głos, no bo my też jako nauczyciele mamy ograniczony wpływ na to, jak wygląda kształtowanie postaw dziecka w domu. Nauczyciel ma z dzieckiem zajęcia 3 razy w tygodniu po 45 minut. Jeżeli rodzic nauczy dziecko, że dziecko słucha wtedy, kiedy rodzic krzyczy, to potem trudno jest nam się przebić z naszymi wydumanymi technikami polisensorycznymi, jeśli dziecko dyscyplinuje tylko podniesiony głos.